Oto na układach odniesienia się niestety znasz, bo egzamin z fizyki sobie przypomnisz, ten, gdy ja ciągle jeszcze żyłam i układy odniesienia tematem wykładów twoich były. Ten egzamin, który zdałeś tak jak zawsze celująco, bo ty zawsze taka bym się cieszyła zdawałeś. Czasami myślę, że ty wszystkie egzaminy celująco tylko dla radości i dumy mojej zdawałeś. A potem, gdy na serce zaniemogłam i ku śmierci w chorobie swojej się zbliżałam, to uważałeś, że to twój wobec mnie terapeutyczny obowiązek jest. A Janusza, czasami myślę, że gdyby nie te twoje egzaminy i to czekanie na ciebie i wyglądanie twojej radości w oczach po egzaminach, to ja bym o wiele wcześniej umarła. Ostatnie, co pamiętam, z połowy grudnia, Anno Domini 1977, to jak bardzo uważnie się do egzaminu z mechaniki kwantowej uszanowanego i podziwianego przez ciebie prawdziwego belwederskiego profesora doktora habilitowanego Wolniewicza Lutosława uczyłeś. Ale dzielenia twojej radości po tym egzaminie nie doczekałam, ponieważ on dopiero w zimowej sesji następnego roku miał się odbyć. A ja do piekła już w grudniu roku poprzedniego trafiłam. Ale ja, synuś, wcale nie o tym chciałam. Ja o udziale Boga w stworzeniu wszechświata tak naprawdę napisać zamierzyłam. Ale jak zawsze w przydługą dygresję wpadłam. Wszechświat z takiego boskiego dymu powstał i w dym taki się kiedyś obróci. Bo Bóg koniec wszechświata także sobie obmyślił. A zdaniem moim skromnym, synuś, Bóg dymu owego by nigdy z siebie nie wypuścił, gdyby na pomysł skręcenia spirali DNA nie wpadł. Bo tak naprawdę to tylko dla tej najświętszej spirali życia warto Bogiem być. Dlatego, iż tylko chemia tej spirali, koniec samotności każdego Boga w każdym wszechświecie obiecuje. Przez szansę stworzenia człowieka na podobieństwo swoje. A to projekt niezwykły był. Człowiek to nie jakaś tam jednokomórkowa ameba. Człowiek to setki bilionów komórek. Bóg nic prostego na swoje podobieństwo przecież by nigdy nie stworzył. No nie, synuś, o takie coś Boga podejrzewać grzechem pospolitym się jawi. Bóg zbyt dumny jest. Człowiek to nie jakieś tam klocki Lego. Człowiek to cud, tajemnica i mądrość. Trójca święta w postaci trzech zasad, rozpiętych pomiędzy nićmi z fosforanów i cukrów, przeistaczająca się w akcie transkrypcji i translacji w aminokwasy, a potem w białka, które życie definiują. Przepięknie prosty, synuś, pomysł Bóg miał na prostotę, która zawsze się sprawdza, jak widać, już od zupełnie pierwszego razu postawił. Trójce prostych zasad przekładaną na 20 liter alfabetu z aminokwasów i potem całą bibliotekę zapisanych literami owego alfabetu białek, jak księgami życia wypełnił. Genialny i ściśle tajny pomysł na samotność Boga. Przepięknie i przewidująco przy tym Bóg pomyślał, gdy DNA konstruował. W pewnym sensie nieśmiertelność każdemu człowiekowi zafundował, bowiem geny, które matka i ojciec swoim dzieciom dają, informacje o nich samych przekazują. W każdym z nas w ten prosty sposób geny pierwszej pary Adama i Ewy, czy ją bajkowo i biblijnie, czy antropologicznie traktować, znajdować się muszą. Przy tym Bóg wykazał się cnotą niezwykłej cierpliwości i pracowitości. Pracowitości, ponieważ szyfrantem gigantycznej ilości kodów się okazał. Ziemia nosi na dzień dzisiejszy zaledwie 1%, jak szacują znawcy sprawy, wszystkich powstałych gatunków. A jeśli to za prawdę uznać i jednemu gatunkowi jeden kod genetyczny przyporządkować, to wszystkich razem musiał Bóg stworzyć 30 miliardów. No sam, synuś, przyznasz, że to dużo jest. Oraz o lenistwie Boga zaświadczyć nie może. A cnoty cierpliwości dowiózł niepodważalnie, gdy na człowieka czekał swoje księgi pisząc. Przez nieskończoność w bogony teorię swoją pakował. Pewnego dnia, około 15 miliardów lat temu, z powodu ataku samotności, wielki wybuch odpalił. Przyglądał się, jak gęsta zupa plazmowa z cząstek elementarnych złożona w zgodzie z teorią jego wiądra atomów pod wpływem przewidzianych oddziaływań się łączy, a potem w atomy, z których po 10 miliardach lat z hakiem Ziemia się uformowała. Po dalszych 2 miliardach świat żywy, czyli białkowy, w DNA sprytnie zakodowany rozprzestrzeniać się zaczął. Pierwsze ssaki, które najbliższe nam są, tak około 120 milionów lat temu na Ziemi się dopiero pojawiły. Na człowiek, także przecież ssak, to jeszcze później, bo dopiero 2,1 miliona lat temu. No i to nie taki prawdziwy i grzeszny homo sapiens, tylko człowiek zręczny, czyli homo habilis się pojawił. Przed nim byli wprawdzie jeszcze inni homo, tacy jak na ten przykład Australopithecus afarensis, ale w pamięci mi najbardziej ten człowiek zręczny utkwił. Z Australopithecus afarensis kojarzy mi się wielki naukowy hałas na Ziemi, gdy dnia pewnego odkryto, bodajże w Etiopii, jeszcze przed śmiercią moją, szczątki dziewczynki o naukowym kodzie AL.288-1. Dziennikarze natychmiast przechrzcili ją dla wygody na Lucy i literami wielkimi w nagłówkach o przełomowym cofnięciu początku człowieka w czasie pisali. Następnie synuś, jak zawsze, ten wrzask wokół przełomu ucichł nagle, gdy odkrycie Australopithecus africanus nastąpiło. Potem byli jeszcze inni homo z afrykańskim erectusem włącznie. I dopiero tak około 200 tysięcy lat temu homo sapiens się dominująco wykształcił. Erectusa z różnych niezrozumiałych dla mnie przyczyn wypierając. Jeśli o moment pojawienia się homo sapiens na Ziemi chodzi, to jego określenie może bardzo duże rozbieżności w opiniach powodować. Przy czym niektóre z nich zabawnymi mi się wydają. Na przykład wykształciuch XVII-wieczny, po niezłej całkiem szkole, niejaki dr John Lightfoot, rektor Uniwersytetu w Cambridge i biskup zarazem, w wyniku intensywnego studiowania przypisywanej autorstwu Mojżesza Księgi Rodzaju, czyli Genezis, datę stworzenia człowieka, to znaczy tak naprawdę dwójki ludzi Adama i Ewy, na godzinę 9 rano w piątek, dnia 23 października 4004 roku przed naszą erą, ustalił. Lightfoot John zachwyca mnie, synuś, swoją dokładnością ogromnie. Gdy ból brzucha śmiechem spowodowany ci minie, to obiecuję, że także i ciebie zachwyci. Żadne wielkie wybuchy, żadne afrykanusy i erektusy, żadne bozony czy hipotetyczne bogony, żadna ewolucja. Na rozkładzie lotów jest piątek, 9 rano i koniec dyskusji. Lightfoot w obliczeniach swoich z mądrości innego kapłana korzystał, niejakiego Ashera Jamesa, anglikańskiego arcybiskupa z północnoirlandzkiego miasteczka Armagh. Chronologię powstania Ziemi Asher na podstawie studiowania Biblii i posługiwania się astronomicznym kalendarzem Keplera ustalił. I wyszło mu, że wszystko, łącznie z Ziemią, 4004 lata przed Chrystusem zacząć się musiało. Doktor Lightfoot początek Ziemi z Adamem i Ewą połączył i mu z rachunków czarno na białym wyniknęło, że w swoim kalendarzu na piątek 23 października 4004 roku przed naszą erą na godzinę 9 rano Bóg miał stworzyć Adama i Ewę. No ale teraz żarty na bok odkładam. Sam, synuś, więc przyznasz, że w czekaniu na człowieka, na podobieństwo swoje, Bóg cierpliwość ogromną i w skali czasu boską wykazał. Ale jak się samotnym bardzo jest i szansa na ulżenie tej samotności w zamyśle się pojawia, to warto przecież czekać. Nawet 14,9999 miliardów lat. Przy którejś dziewiątce po przecinku ssak Leon Wiśniewski się na skali czasu pojawił, a potem Kaziczek, a jeszcze potem ty ssać mojej piersi zacząłeś. I dlatego ja Bogu za to DNA bardzo dziękuję. Poznaniem moim skromnym, Bóg samotny był bardzo i dlatego sobie życie stworzył. Samiutki taki robaczek, bez nikogo, w całej tej absolutnie pustej, jak idealna próżnia teorii wszechświata. Bo naszego wszechświata, synuś, przed jego początkiem być przecież nie mogło, prawda? Była jedynie teoria. No, niech już nawet będzie, że inflacyjna. Ale tylko teoria tego, co się zacznie dziać zaraz po początku. Więc Bóg tak naprawdę tą teorią przez duże T był. I jest nią do dzisiaj. Wszechświat, synuś, powstał, zdaniem moim, jedynie z powodu samotności Boga. On tę samotność najbardziej, tak mniej więcej 15 miliardów lat temu, boleśnie poczuł. W punkcie osobliwym się wówczas znajdował, taki zupełnie sam. I chyba takie głębokie przekonanie posiadam, to wtedy pomysł na spiralę DNA mu się pojawił. No bo sam sobie, synuś, pomyśl. Co ty byś na miejscu Boga w momencie owym uczynił? Też byś sobie jakiegoś Big Banga w końcu z powodu desperacji strzelił, prawda? Świat jest tak psychodelicznie pięknie skomplikowany, że tylko na jakimś mega haju można było go sobie wymyślić. I takiego drugiego skręta jak DNA nie ma. Bo jak inaczej, synuś, połączyć w jednym projekcie uśmiech dziecka i rozpacz matki, której dziecko leży w trumience? Ja tego nie wiem i wiedzieć nie chcę, synuś. Ale Bóg to jakoś jednak objął. Może przez nieuwagę, albo może w tym jakiś cel miał. Pewnie to drugie. Bo Bóg cierpieniem ludzkim chyba się wyraźnie upaja, albo mu się poważny błąd do spirali wkradł. Najpierw ludzie jako antidotum na jego samotność potrzebni mu byli, a potem z jakiegoś powodu cierpienie na nich zesłał. Może cierpienie to fragment kodu poza genami, synuś, jest. Może Bóg chciał przechytrzyć aroganckich genetyków i najważniejsze ukrył w genetycznych śmieciach. A może bez cierpienia człowiek stałby się tylko człowiekiem? A może szczęśliwość wieczna wtedy nagrodą by nie była, co ludzkie życie celu wyższego by pozbawiło? Jak myślisz, synuś? Myślisz, że Bóg czuje się poetą bardziej niż genetykiem? Dla poetów cierpienie jest, sam nóżku, wiesz przecież, jak powietrze dla płuc i tlen dla krwi, niezbędne. DNA skręcone przez Boga tajemnicą wieczną do końca świata pozostać miało. Ale pewna przystojna Angielka z żydowskich rodziców, kobieta o imieniu Rosalind i nazwisku Franklin, molekułę DNA promieniami X sfotografowała i jako pierwszy człowiek na świecie w zamysł Boga wgląd na własne oczy miała. To w 1952 roku było, gdy ja Kaziczka urodziłam. Ta fotografia słynna się stała i pod nazwą Fotografia 51 do historii przeszła. Została ona bez wiedzy Franklin dwóm mężczyznom pokazana. Jeden Amerykaninem jest i James Watson się nazywa, podczas gdy drugi Anglikiem był i Crick Francis się nazywał, bowiem w 2004 roku opuścił ziemię w wyniku śmierci naturalnej spowodowanej rakiem. O jego pobycie w piekle nic na dzisiaj konkretnego powiedzieć nie potrafię, ale pewne prawdopodobieństwo istnieje. Fotografię 51 Watsonowi i Crickowi ówczesny szef Franklin, niejaki doktor Morris Wilkins pokazał. Tam czarno na białym, bo to biało-czarna fotografia jest, widać było, że DNA w podwójną spiralę się skręca. Crick i Watson w ciemię bici nie byli, więc w krótkim czasie strukturę DNA sobie i światu wydedukowali i w mądrej gazecie Nature z 25 kwietnia 1953 roku przedstawili, za co na spółkę z Wilkinsem Nagrodę Nobla w 1932 roku skasowali. Autorka fotografii 51, Franklin Rosalind, w międzyczasie z powodu raka przydatków kobiecych ziemię opuściła, co wiele bolesnego poniżenia moim zdaniem synuś jej oszczędziło, ponieważ jej ważny udział w odkryciu tajemnicy DNA wrednie, bezwstydnie i śmiem twierdzić, iż na podłożu seksistowskim pominięty został. Chociaż Watson James temu gorąco zaprzecza w wypowiedziach swoich. W roku 2003 z okazji 50. urodzin odkrycia swego amerykańskiej naukowej gazecie Scientific American obszernego wywiadu udzielił, gdzie o kontrowersje z Franklin także go nagabywano. Z pytania, czy Nobel Rosalindzie, a nie Wilkinsowi się należał, jakimś okrągłym zdaniem się wywinął. Rosalindzie brak chęci współpracy zarzucając, a w książce, co na te 50. urodziny DNA razem z innymi napisał, trochę szczegółami rozwinął. U nas w bibliotece ta książka się pojawiła, więc zerknąć na nią możliwość miałam. W tytule DNA tajemnica życia się pojawia i faktycznie tę tajemnicę wyraża. A tam o Rosalindzie wypowiedzi są nieprzyjemne, synuś. Na ten przykład jeden z recenzentów doktoratu Rosalindy, niejaki Ronald Norris, co to noblistą swego czasu został, niepochlebnie się o niej wypowiada. Głupia, nietolerancyjna, zakłamana i źle wychowana tyranka. A ja ci to, synuś, ku sprawiedliwości historycznej cytuję, bowiem wiem, że Rosalind Franklin kultem ogromnym otaczasz. Następnie Watson w książce swojej informuje, iż Franklin z racji pochodzenia z londyńskich wyższych sfer należała do bardziej wyrafinowanego świadka towarzyskiego niż większość naukowców. Mnie na przykład ten komentarz denerwuje, bo niby co to ma do rzeczy? Gdy tylko Cricka w piekle napotkam, to go jakieś osobiste wyjaśnienia poproszę, bo on blisko Rosalindy się przemieszczał, więc wiedzę konkretną o niej posiadać musi. Jak synuś mniemam, ty już po drodze z pewnością zapomniałeś, że ta piekielnie długa dygresja to mi się tak tylko na marginesie genu rudzielstwa wysmyknęła. Pośpiesznie więc do rudych kobiet teraz powracam. Okazało się bowiem, że gen, który za czerwony pigment we włosach rudych odpowiedzialnym się czyni, także swój udział w gospodarce hormonami i enzymami rudych kobiet ma. Amerykańscy naukowcy, skąd ci przysłowiowi, już amerykańscy naukowcy zawsze wszystko jako pierwsi wiedzą? No, za diabła tego nie pojmę, synuś. Ze szkoły wyższej w mieście Louisville dowodzą ich podwyższone libido i zainteresowanie cielesnymi pokusami. Ja tam ruda, synuś, byłam, więc swoje wiem. Pokusy często odczuwałam. Na libido niech mnie ręka boska broni, narzekać nie powinnam. I wstydu niejakiego w igraszkach cielesnych nie odczuwałam. Ale wierności, no, przynajmniej okresowo, bo trzech mężów przecież miałam, dochować w stanie byłam. Zostało mi to na duży plus w trakcie sądu ostatecznego policzone, ale ogromnych minusów wynikających głównie z grzechu mojego wielożeństwa wyrównać na szczęście nie mogło, ale to tak na marginesie ci, synuś, rzekłam i do malarstwa teraz powrócę. Więc Klimt na te swoje wykłady artystów malarstwa, Schillego, Egona i kokoszkę Oskara przyprowadza. To kumple jego z Wiednia są, więc zdziwienia nie ma w tym żadnego. I na dodatek takie same jak Klimt z Boczuchy, a może nawet większe. Schille za grzech pedofilstwa między innymi w piekle przebywa, ponieważ w 1911 roku, gdy babcia Marta pełnoletniość osiągała, Egon, 17-letnią modelkę Klimta, Walerię Neuzil, zwaną Walli, poznał i rzekomo z miłości z nią w jednym łóżku sypiał, co w Wiedniu podobać się nie mogło. Dlatego ją do Krumlowa w południowych Czechach zabrał, aby tam spokojnie z nią pożycie realizować. Co też często czynił ku oburzeniu ogromnemu Czechów i Słowaków z okolicy. Dlatego ich z Czech bystro przepędzili i Egon z Walli do miasteczka Neugelbach pod Wiedeń na powrót podróżować musieli. Tam Schiele za uwiedzenie niepełnoletniej pozwany został, chociaż niepełnoletnia uwiedziona się wcale nie czuła, co w listach do sędziego szczegółowo opisywała, ale sędzia głuchy był na jej prośby, bo konserwatywnie o pożyciu mężczyzny i kobiety niestety myślał. Dlatego najpierw w trakcie procesu niegodne rysunki Schillego nad płomieniem świecy spalił, a następnie za miłość fizyczną i francuską uprawioną z Walli na więzienie go skazał. Więc Schiele za w pełni świadome wykorzystanie nieletniej do turmy powędrował, ale tylko na 3 tygodnie, więc narzekać nie powinien.
Walli, ponieważ od młodości grzeszyła, więc jej podobiznę u nas na ścianach galerii znaleźć można. Chociaż nie w oryginale, ale jako pirat, czyli w kopii.
Tam imienia jej nie wymieniają, ale każdy, co na prelekcjach o malowaniu bywa, zrozumieć może, iż obraz Schillego kobieta z zielonymi pończochami to Walerię, pseudonim Walli, w półnagich szczegółach przedstawia. Mam uczucie, synuś, że Walli podobałaby się tobie, chociażby przez te pończochy zielone.
A gdy kokoszkę Oskara na sali prelegenckiej obok Klimta widzę, to mi się niestety na wymioty zbiera. Głównie z powodu wyobraźni mojej. Ja tam wszelkie seksualne perwersje poważam, bo one do spełnienia prowadzić mogą, jeśli obojgu radość sprawiają. Ale pożycie gnoidalne, co na nasz polski jako ostre posuwanie lalki bym przetłumaczyła, w ramach żadnych zmieścić mi się nie potrafi. No, może staroświecka, synuś, jestem, ale jakieś opory ogromne przy myśleniu o tym czuję. Głównie dlatego, że normalnych ludzkich rozmiarów lalka, chociaż ma wszystkie otwory, jednakże mówić i wyrażać tego, czy penetracja jej plastikowego anusa lub plastikowej waginy jakąś radość sprawia, wypowiedzieć nie potrafi. A kokoszki Oskara, gnoida Alma Maria Maler Gropius Werfel, 3 mężów tak jak ja posiadała, chociaż niedługo. Nie chcę mi się teraz o tym rozpisywać, więc sobie, synuś, dokładniejszej informacji o kokoszce Oskarze wygoogluj i sam się z jego dziwnym życiem seksualnym zapoznaj. Ponieważ Zygi Freud, co to także z Wiednia pochodzi, tylko 10 lat starszy od kokoszki był, po piekle się kręci. To go a propos fenomenu gnoida zapytam i relację ci, synuś, szczegółową zdam, bo cię, synuś, na 100% to zainteresować powinno. Niektórzy w trakcie prelekcji Klimta, jeśli nie zasypiają, to dużą niecierpliwość wykazują i ich końca jedynie wyczekują, ponieważ tak naprawdę malarstwo neosinistyczne zupełnie ich nie interesuje i tylko na rauty po prelekcji czekają. Bo rauty po Klimcie z tego słyną, że się w ich trakcie absynt za darmo serwuje. To zwykła ziołowa wódka jest, ale mitem jakimś niepojętym otoczona, że niby narkotyk jest i halucynacje wywołuje. Ja ci tam, synuś, powiem, że to z prawdą zupełnie się mija, bo ja obietnicą absyntu skuszona kiedyś w depresji całą flaszkę w samotności do dna opróżniłam. I halucynacji żadnych niestety nie miałam, a tylko przez północy intensywnie żygałam, bo na pusty żołądek piłam. A kac na drugi dzień taki sam był, jakbyś litr siwuchy na puste trzewia wypił. Ale socjalnie się absynt legendą swoją piekło odwdzięcza. Poważnych ludzi po prezentacjach Klimta na rauty ściąga i od paparazzich odpędzić się nie sposób, co na interesujące fotografie w bulwarowych szmatławcach następnego randka się przekłada. A kogo tam, synuś, spotkać można?
Lista celebrytów długa jest i na sam pierwszy z brzegu przykład powiem ci, że Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Edward Manet, Edgar Degas przychodzą i absynt konsumują. Do fotografii przy tym chętnie pozując. Z tego względu, że Wilde stałym bywalcem rautów po Klimcie jest, to kobiety młode i ponętne tłumnie się tam także pojawiają, co dla prasy dodatkową atrakcją jest, ponieważ fotografie bardziej grzeszne automatycznie się stają, jako że kobiety owe często bez majtek przychodzą. Przypadkowo piersi odsłaniają i wyuzdaniem kuszą. Wilde, Oscar niespecjalnie duże zainteresowanie tym wykazuje, ponieważ ostatnio w jego biseksualności raczej młodzieńcy dominują. No ale czasami coś trafnie skomentuje i to natychmiast jako cytat na www.helcytaty.com się ukazuje. Hemingway przechodzi przeważnie już mocno na napity. Hawańskiego cygara z ust nie wyjmuje i pod koniec rautu zamiast absyntu zwykłe whisky pije, bo takie ma przyzwyczajenie i preferencje. A Van Gogh na temat malarstwa Klimta w długich wypowiedziach swoje myśli wyraża, ale raczej niepozytywne i podejrzenie mam, że zawiść w nim kipi jak smoła w kotle. Zmieniony przychodzi i na temat swojego odciętego ucha wypowiadać się w szczegółach nie chce. Oprócz tego, że brzytwę, a nie nożyczki lub nóż kuchenny jako narzędzie samookoleczenia wymienia. Czasami tylko włosy odsłania i widać, że ucho na miejscu znowu jest, czym tylko jeszcze większą legendę tworzy i chirurgom plastycznym reklamę za darmo czyni. Czasami tam także Wyspiańskiego, Przybyszewskiego, Leśmiana i Wojaczka widuje, co gatunek Polonicum sapiens w piekle ku radości mojej ogromnej bardzo popularyzuje. Bo ja, synuś, polskość moją jako szczęśliwy podarunek od losu traktuję. Ponieważ Polska, nawet ta wirusem sowietyzmu, zniewolona i biedna jak chuda mysz kościelna, dla mnie za życia i teraz tutaj przygodą poczucie szczęścia dającą była i ciągle jest. Polskość mnie ciągle kręci, jest pociągająca, atrakcyjna i ciekawa ogromnie. To, że urodziłam się w Berlinie, zwykłym przypadkiem jedynie mi się jawi. Przypadkiem dwójki ekonomicznych i krótkochwilowych emigrantów, twojego dziadka Brunona i babci twojej Marty. Ty także, synuś, chwilowym emigrantem przecież jesteś. Chociaż ta chwila już tak cirka 24 lata trwa, ale przekonana jestem, że to jedynie chwila dla ciebie, synuś, prawda?